The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Minęła godzina 11:00, przy mikrofonie Barbara Ilnicka. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Mamy poniedziałek, 11 dzień listopada, jest to 316 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 50 dni. Słońce wzeszło o 6:41, zajdzie o 16:48, a więc dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 7 minut. Dziś Narodowe Święto Niepodległości. Polskie Święto Narodowe obchodzone co roku 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. A dziś imieniny obchodzą Bartłomiej, Felicjan, Marcin i Teodor. Urodzeni 11 listopada mają wybitne zdolności dyplomatyczne. To osoby o dużej szlachetności i jeszcze większej ambicji. Są odważni, zdecydowani i uczuciowi. Duży wpływ na ich aktywność i efekty działalności ma nastrój. W uczuciach i przekonaniach bywają niestali, potrafią jednak w sposób bezkonfliktowy wychodzić z trudnych dla siebie sytuacji. Jeśli chodzi o pogodę, 69 stopni i to najcieplejszy dzień w najbliższych 10 do 12 dni. Jutro 54, pojutrze 52, zaś później od 51 do 66 stopni. A dziś przysłowie o wolności. Czuje się wolny tylko ten, kto w swojej wolności dostrzega nie tylko prawo, ale i swoją godność, poświęcenie i obowiązek. Wolność nie jest zdolnością do robienia wszystkiego, co nam się podoba, ale wolność jest prawem do tego, co powinniśmy robić. Te słowa o wolności powiedział John F. Kennedy.
Yeah.
Oczywiście utwór Pierwsza Brygada z czasów odzyskania niepodległości. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł 1 grosz, ropa Brent w dół i WTI również. Pierwsza 72,72 dolara, WTI 69,12 dolara, złoto 2672,10 dolara. A oto nasze kalendarium. Rok 1673. Wojska Rzeczpospolitej pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego odniosły zwycięstwo nad armią turecką pod Chocimiem. Rok 1694. Konsekracja kościoła ojców kapucynów pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego przy ulicy Miodowej w Warszawie, ufundowanego przez króla Jana III Sobieskiego jako wotum zwycięstwa nad wojskami tureckimi pod Wiedniem. 1864. Wojna secesyjna. Na rozkaz generała Williama Shermana wojska Unii spaliły zdobytą we wrześniu Atlantę. 1889. Waszyngton został 42. stanem Stanów Zjednoczonych. 1918 zakończyła się pierwsza wojna światowa. Oświeci Niemcy podpisali w Champion pod Paryżem zawieszenie broni na warunkach kapitulacji. W tym samym roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Na pamiątkę tego wydarzenia od 1937 roku 11 listopada jest świętem narodowym, z przerwą oczywiście na okres II wojny i PRL-u. 1926. W Stanach Zjednoczonych otwarto słynną drogę 66. 1937. Odbyły się pierwsze obchody Święta Niepodległości jako ustawowego święta państwowego. 1937. Pod Piasecznem w katastrofie lecącego z Krakowa do Warszawy samolotu pasażerskiego PLL LOT Lockheed L-10 Elektra zginęły 4 osoby, a 8 zostało rannych. 1939. Aresztowanie przez Niemców profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym samym roku w Lasach Piaśnickich koło Wejherowa Niemcy zamordowali strzałem w głowę 314 osób, w tym 120 zakładników z Gdyni, 34 duchownych z powiatu morskiego, grupę cywilnych obrońców Gdyni, członków zgromadzeń zakonnych, w tym siostrę Alicję Jadwigę Kotowską, przełożoną Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie i 9 jezuitów z Gdyni oraz kupców, rzemieślników, nauczycieli, lekarzy, sędziów i urzędników z powiatu pomorskiego. Należy dodać, że w Lasach Piaśnickich zabito od 12 do 14 tysięcy ludzi. Często jest to na mapie polskiej martyrologii pomijane miejsce, często mówi się o Palmirach i innych miejscach, a Piaśnica jest jakoś pomijana. 1940. Amerykańska firma Willys zaprezentowała pierwszy model Jeepa. 1961. 13 włoskich lotników należących do sił pokojowych ONZ-u zostało zamordowanych w Kongo. 1994. W Watykanie papież Jan Paweł II i patriarcha asyryjskiego Kościoła Wschodniego podpisali wspólną deklarację chrystologiczną. Stała się ona początkiem dialogu ekumenicznego obu wspólnot religijnych. 1997. Sejm powołał koalicyjny rząd Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności z premierem Jerzym Buzkiem na czele. Rok 2020. Wielka Brytania jako pierwszy kraj europejski odnotowała liczbę 50 tysięcy zgonów na COVID-19, stając się tym samym 5. krajem z listy największej ilości zgonów.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-95-80, 609-278-95-80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
Rozpoczynają się główne uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początek będziemy przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Przez Gdańsk przeszła różnorodna parada niepodległości. Z kolei w Krakowie to dzwon Zygmunt dał sygnał do rozpoczęcia obchodów. Robert Lewandowski nie zagra w najbliższych meczach reprezentacji Polski. Będzie leczył kontuzję. Od rana w Warszawie trwają uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Biorą w nich udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, żołnierze, kombatanci i harcerze. Kulminacją obchodów jest uroczystość na placu Marszałka Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza, która w tej chwili się rozpoczyna. Na placu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która obserwuje te obchody.
Chwilę przed południem na placu Piłsudskiego pojawił się prezydent Andrzej Duda. Został przywitany przez dowódcę uroczystości. Dokonał przeglądu zgromadzonych na placu oddziałów wojska i służb podległych pod MSWiA. Za chwilę na maszt zostanie wciągnięta flaga państwowa i wysłuchamy Mazurka Dąbrowskiego. A potem z okazji Narodowego Święta Niepodległości przed grobem nieznanego żołnierza zostanie zmieniona warta. Wybrani żołnierze i funkcjonariusze zmienią mundurowych, którzy wartę honorową pełnią przy grobie od rana. Będzie to symboliczne oddanie hołdu wszystkim tym żołnierzom, którzy walczyli w bitwach i oddali życie za wolność ojczyzny.
A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Punktualnie o 11.11 ruszył w Warszawie bieg niepodległości przed uczestnikami 10-kilometrowa trasa ulicami centrum. Bieg obserwuje nasz reporter Jan Olęcki.
Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście o 11.11 punktualnie wystartowali. Wcześniej odśpiewany został hymn Polski, a także utworzona jedna wielka biało-czerwona flaga z biegaczy, którzy są ubrani częściowo na biało, częściowo właśnie na czerwono. 10 kilometrów to wydaje się dużo, dla niektórych może to mało. Próbują swoich sił młodzi, starzy, kobiety, mężczyźni. Wszyscy chcą w ten sposób uczcić to wielkie święto, jakim jest 106. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Może podbiegnę i zapytam. Dzień dobry, Jan Olęcki, Polskie Radio. Czemu pan wybrał taką formę, żeby dziś świętować?
Żeby uczcić tą niepodległą.
Co ważnego jest w niepodległości Polski? Dlaczego tak bardzo powinniśmy jej chronić i o niej pamiętać?
No, byliśmy tyle pod zaborami. Nie mieliśmy wolności. Trzeba doceniać, tak? I dbać o to, pielęgnować.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Bieg jest ostatnią w roku imprezą biegową wchodzącą w skład kultowej warszawskiej triady biegowej Zabiegaj o pamięć. Zapraszamy wszystkich do udziału, albowiem początek biegu już dociera na metę, ale koniec dopiero startuje z punktu startowego. Biegacze biegną aleją Jana Pawła II. Można się włączyć w każdym momencie tego biegu i po prostu poczuć te emocje, poczuć ten wysiłek.
A relacjonował i biegał Jan Olęcki. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło w Paradzie Niepodległości w Gdańsku. To największy przemarsz na Pomorzu, jeden z największych w kraju. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreśla, że w paradzie biorą udział różnorodne grupy. Jak mówi, jest miejsce dla wszystkich.
Od klubów szkolnych, różnych klubów patriotycznych, kluby osiedlowe, grupy sąsiedzkie, przyjacielskie zbierają się, przebierają się. I co też jest bardzo cennego, co roku na tej naszej paradzie możemy widzieć, że jesteśmy różni. Są z nami i kibice Lechii Gdańsk, ale i też duża grupa pod flagą chociażby tęczową.
Finałem parady jest rodzinne zdjęcie uczestników. Kadr jest dokładnie taki sam jak na pierwszej fotografii z parady ponad 20 lat temu. W Krakowie dźwięk dzwonu Zygmunta dał sygnał do rozpoczęcia obchodów 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Najsłynniejszy dzwon w Polsce dzwonił przez 8 minut. Jak zwykle kolos został uruchomiony przez wawelskich dzwonników, którzy pociągali za sznury.
Marcin Biborski, dzwonnik ze stażem już ponad 40-letnim. Dzisiaj 11 listopada, odzyskanie niepodległości. Wspaniały dzień i cieszy, że ludzie przychodzą na Wawel.
Słuchaliśmy naszego cudownego Zygmunta.
To jest ważny dzwon dla nas?
Bardzo ważny. Podobno drugi co największy dzwon w Polsce.
Dzwon Zygmunt rozbrzmiewa na Wawelu podczas świąt kościelnych i w najważniejszych dla narodu chwilach. Zła wiadomość dla fanów piłkarskiej reprezentacji polskiej Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie przyjedzie na rozpoczynające się dzisiaj zgrupowanie kadry. Będzie leczył kontuzję pleców z niedzielnego meczu Barcelony. To oznacza, że nie zagra w piątek z Portugalią i w przyszły wtorek ze Szkocją. Baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie, która ma być otwarta w tym tygodniu, jest dowodem na trwałość sojuszu polsko-amerykańskiego. Tak mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Placówka zostanie otwarta 13 listopada. To jest już nie tylko inwestycja amerykańska, podkreślał minister.
Po ustaleniach szczytu w Waszyngtonie z lipca tego roku to jest działanie całego sojuszu północnoatlantyckiego, całego NATO. I to się dzieje w Polsce. Trzeba rozszerzyć, moim zdaniem, zakres działania tarczy antyrakietowej. O tym będziemy rozmawiać na pewno z sekretarzem generalnym, z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj ważna rola do odegrania dla nas, jako formacji, która ma dobry kontakt i z demokratami, ale też z republikanami.
Według nieoficjalnych informacji na otwarciu bazy ma być prezydent Andrzej Duda, ambasador USA Mark Brzeziński oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Wiadomości tę część przedstawił Artur Ewertowski. Niepokojące informacje z Rosji. Trwają przygotowania do ofensywy w obwodzie Kurskim w europejskiej części Rosji. Jej celem jest odbicie terytorium kontrolowanego przez siły ukraińskie. powiadomił dziennik New York Times. W militarnej operacji ma wziąć udział 50 tysięcy rosyjskich i północno-koreańskich żołnierzy. Rosji udało się zgromadzić 50 tysięcy żołnierzy bez przenoszenia sił z frontu na wschodzie Ukrainy, przekazali gazecie amerykańscy rozmówcy. Według nich rosyjskie wojska zaczęły już odzyskiwać część terytorium obwodu kurskiego, zajętego wcześniej w tym roku przez Ukraińców. Na ukraińskie pozycje prowadzone są ataki rakietowe i artyleryjskie, jednak główna ofensywa jeszcze się nie rozpoczęła. Ukraina spodziewa się, że stanie się to, cytuję, w nadchodzących dniach. Państwa zachodnie władze w Kijowie oceniają zaangażowanie żołnierzy z Korei Północnej w wojnie jako poważną eskalację. Według rozmówców New York Times Pyongyang skierował do Rosji ponad 10 tysięcy żołnierzy, którzy mają brać udział w działaniach zbrojnych w obwodzie kurskim. Wojskowi ci noszą rosyjskie mundury i zostali wyposażeni przez Moskwę. Jednak zapewne będą walczyć w ramach odrębnych jednostek. Rosjanie szkolą Koreańczyków w prowadzeniu ognia artyleryjskiego, a także znajomości podstawowych taktyk piechoty i oczyszczania okopów. Można więc sądzić, że przynajmniej część sił północno-koreańskich będzie wykorzystana do frontalnych ataków na ukraińskie pozycje. W poniedziałek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Aleksander Syrski, poinformował, że rosyjskie siły próbują wypchać rosyjskie wojska z zajętych pozycji w obwodzie kurskim i przesunąć je w głąb terytorium kontrolowanego przez Ukraińców. Generał napisał w mediach społecznościowych, cytuję, o dziesiątkach tysięcy wrogów z najlepszych rosyjskich jednostek uderzeniowych. Według Syrskiego podczas trwającej od 3 miesięcy operacji wojsk ukraińskich w obwodzie kurskim siły rosyjskie straciły ponad 20 tysięcy żołnierzy. Ich niedobór sprawia, że Moskwa sięgnęła po pomoc Korei Północnej, uważa ukraiński generał. Syn Donalda Trumpa zaczepia Zełenskiego. Donald Trump Jr. zamieścił w serwisie Instagram krótki klip, w którym widać prezydenta Ukrainy, na którego sypią się dolary i podpis 38 dni do końca kieszonkowego. Donald Trump jeszcze nie objął ponownie funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jego otoczenie już uprawia dyplomację w charakterystycznym dla Trumpa stylu. Brytyjski dziennik The Telegraph podaje, że jako pierwsza burzające wideo opublikowała tak naprawdę Sarah Palin, która była gubernatorką Alaski. Przed laty kandydowała z partii republikańskiej na urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziennikarze wyjaśnili, że 38 dni, o których mowa w filmie, dotyczy daty 17 grudnia, kiedy to będzie miało miejsce spotkanie elektorów i formalny wybór zarówno 47. prezydenta Ameryki, jak i jego zastępcy. Warto w tym kontekście przypomnieć o środowej rozmowie Zełenskiego i Trumpa, któremu miał towarzyszyć miliarder Elon Musk, który jest właścicielem Tesli oraz SpaceX. Amerykański portal Axios, powołując się na swoje anonimowe źródła posiadające informacje o jej przebiegu, pisał, że po zakończeniu połączenia Zełenski nie został w rozpaczy. Szef platformy X miał m.in. zapewnić prezydenta Ukrainy, że będzie nadal dawał żołnierzom dostęp do Starlinka, czyli telekomunikacyjnego systemu satelitarnego. Niepokoju nie wywołały u niego także słowa Trumpa. Donald Trump natomiast poinformował, że Tom Homan będzie odpowiadał w jego rządzie za ochronę granic. Tom Homan, szef Urzędu do Spraw Imigracji i Ceł, ICE, za pierwszej kadencji Trumpa, jest za ograniczeniem napływu imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Mam przyjemność poinformować, że były dyrektor ICE, niezłomny w kontroli granic, Tom Homan włączy się do administracji, będzie odpowiadał za ochronę granic, napisał Donald Trump na platformie społecznościowej True Social. Znam Toma od dawna i nie ma nikogo lepszego, jeśli chodzi o ochronę naszych granic, dodał prezydent-elekt. W lipcu Tom Homan wystąpił na konwencji przedwyborczej Trumpa. Powiedział wtedy, Mam wiadomość dla milionów nielegalnych imigrantów, których Joe Biden wpuścił do naszego kraju. Lepiej zacznijcie się już pakować. Donald Trump poinformował też, że republikańska kongresmenka Elise Stefanik będzie przedstawicielką Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Należy dodać, że wiele osób przypisuje jej polskie pochodzenie. Nazwisko jest polsko brzmiące, ale z pochodzenia jest czeską. Prezydent-elekt Trump obiecał podnieść cła na import do Stanów Zjednoczonych, szczególnie na towary pochodzące z Chin. Jedna z amerykańskich firm zaledwie dwa dni po reelekcji Trumpa ogłosiła dramatyczne zmniejszenie swojej produkcji w Chinach. Jest jednak haczyk. Wcale nie zamierza przenieść jej do Stanów Zjednoczonych. Steven Madden, firma obuwnicza o wartości 3 miliardów dolarów, ogłosiła wczoraj, że zmniejszy o połowę swoją produkcję w Chinach, aby uniknąć ceł, jakie chce nałożyć Donald Trump. Według dyrektora generalnego firmy Edwarda Rosenfelda plany te były przygotowywane na wypadek zwycięstwa Trumpa. Od wczorajszego ranka wdrażamy ten plan w życie. Należy się też spodziewać, że w przyszłości odsetek towarów, który pozyskiwaliśmy w Chinach, zacznie spadać szybciej, powiedział Rosenfeld analitykom z Wall Street. Większość, około 2/3 działalności firmy opiera się na towarach importowanych do Stanów Zjednoczonych, a wśród tego importu 70% pochodzi z Chin. Rosenfeld powiedział, że firma przez wiele lat pracowała nad utworzeniem nowej sieci fabryk, które umożliwiłyby jej kontynuowanie działalności bez płacenia wysokich ceł za import z Chin. Rosenfeld powiedział też, że w ciągu przyszłego roku firma zmniejszy odsetek towarów pozyskiwanych z Chin. Teoretycznie celem ceł jest zachęcenie do produkcji w Stanach poprzez uczynienie importowanych towarów droższymi. Ale to jest haczyk. Steve Madden nie przenosi swojej produkcji do Stanów Zjednoczonych. Będzie pozyskiwał swoje towary z Kambodży, Wietnamu, Meksyku, Brazylii i wielu innych krajów. Steve Madden może więc być pierwszą amerykańską firmą, która przeniesie produkcję poza Chiny w związku z propozycjami Trumpa, ale prawdopodobnie nie będzie ostatnią. Jednak Amerykanie nie powinni oczekiwać, że cała ta produkcja wróci do Stanów Zjednoczonych. Firmy produkujące odzież polegają na tanich kosztach siły roboczej w Chinach. Branża detaliczna od dłuższego czasu głośno krytykuje tzw. cła Trumpa, w szczególności firmy odzieżowe i obuwnicze. W zeszłym tygodniu National Retail Federation wykazała, że ceny pary tenisówek za $50 wzrosną nawet do 75, a Amerykanie płaciliby o 24 miliardy dolarów więcej za odzież każdego roku ze względu na przewidywane zwiększenie kosztów.
Ufasz już sobie, zupełnie inny
Wracamy do wiadomości. Dziś ruszył z Ronda Dmowskiego w Warszawie Marsz Niepodległości. Jesteśmy gotowi na każdą ewentualność, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Do godziny 14 stołeczna policja poinformowała o zatrzymaniu 75 osób. Niektóre z nich posiadały narkotyki, kastety, noże. 6 osób było poszukiwanych. W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przebieg zgromadzeń, w tym Marszu Niepodległości, monitoruje specjalny sztab. Biorą w nim udział przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, władz miasta i służby odpowiedzialne za infrastrukturę. Przez cały czas monitorujemy sytuację w Centrum Bezpieczeństwa, powiedział Trzaskowski. Podkreślił, że jeśli będzie łamane prawo, to służby będą reagować. Jak mówił, jeśli pojawią się symbole, które są zakazane przez polskie prawo, jeśli będą nawoływania do nienawiści, to będzie natychmiastowa reakcja. Wskazał, że w takiej sytuacji będzie wnioskować o rozwiązanie marszu. Jak zaznaczył, jesteśmy oczywiście spokojni, ale musimy być gotowi na każdą ewentualność. Miejmy nadzieję, że będziemy spokojni, tak jak w latach ubiegłych, dodał. Jak już mówiłam, zatrzymano 75 osób posiadających materiały pirotechniczne. 212 rac, 440 petard, 201 tak zwanych flar, 22 tak zwane stroboskopy i 2 wyrzutnie, informuje stołeczna policja. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Miłość i Wojna. Czyta Filip Kosior. Autorem trylogii jest John Jakes.
Właśnie męczył się z rękawem, kiedy zobaczył jeźdźca z kołnierzem duchownego, jak wymachiwał rękawicą. Dwóch jego ludzi zeskoczyło z konia, przeszło do mnie obok wystraszonych żołnierzy Unii, wyrwało jednego z szeregu i pchnęło go naprzód, wbijając mu w plecy lufy strzelb. Charles usłyszał rozkaz. Ruszaj, Ankesie, tak jak inni. Jeniec zaczął wrzeszczeć, zanim dotknęły go płomienie. Jeden z partyzantów przekłuł mu bagnetem obie nogi, tak że upadł twarzą w ogień. Włosy buchnęły płomieniem, a potem wszystko przesłonił kłąb dymu. Wstrząśnięty Charles, przeklinając, spiął z porta ostrogami i wyjechał zza drzew, wymachując swoją dubeltówką.
Major Main, kawaleria Hamptona! Nie strzelać!
Dobrze, że zawołał, bo partyzanci odwrócili się i wycelowali w niego broń, kiedy tylko usłyszeli pierwsze słowo. Zatrzymał się między brudnymi, wynędzniałymi cywilami. Była to banda, której grabieże okrywały Konfederację hańbą. Tej gromadzie przewodził wymizerowany, posiwiały łajdak, noszący kołnierz pastora, skonfiskowaną szpadę i szary płaszcz z brudnymi galonami.
Co się tu do diabła dzieje?
Zażądał odpowiedzi Charles, chociaż gryzący dym, krzyki i wywołujący mdłości zapach przypalonego mięsa mówiły same za siebie.
Jestem pułkownik Folliwell, rzucił dowódca. Jakim pan jest, że zadaje nam takie pytanie i to tak arogancko?
Diakonie Folliwell, słyszałem o tobie, odparł Charles.
Powiedziałem ci, kim jestem. Jestem major Main, zwiadowca generała Hamptona. Jakie masz na to dowody? Spytał Folliwell.
Moje słowo.
I to.
Charles uniósł dubeltówkę.
Kim są ci jeńcy? Grupa nieprzyjacielskich saperów, jak mówi ich dowódca.
Charles nie powiódł wzrokiem za palcem partyzanta.
Natknęliśmy się na nich, gdy profanowali ten porzucony budynek. Braliśmy tylko deski, ty dziki morderco! Wrzasnął jeden z jeńców.
Partyzant na koniu zdzielił go kolbą wiatrówki i Jankes upadł na kolana, chwytając się szprych koła odwozu.
Tak, właśnie. Zgodnie z naszymi zwyczajami nagradzamy okrucieństwa Jankesów, nie wyłączając tych popełnionych przez Dahlgrena, a jednocześnie spełniamy to, co apostoł Paweł obiecał dobrym chrześcijanom. Pan Jezus zstąpi z nieba w otoczeniu swoich archaniołów,
Folliwell pogroził Charlesowi palcem jak kapłan,
w ognistych płomieniach, by wziąć odwet na tych, którzy nie znają Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Na twarzy Charlesa, który zacisnął usta, malowało się obrzydzenie. Diakon Folliwell był nieczuły na takie reakcje. W jego wilgotnych, brązowych oczach czaiła się groźba, kiedy mówił.
Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno. Dlatego będziemy, jeśli pan uprzejmie pozwoli, kontynuować nasze dzieło.
Charles znowu poczuł wstrętny odór dochodzący z płonącego budynku. Mógłby równie szybko strzelić do Jankesa, jak splunąć mu w twarz. Ale jeśli w szeregach południa mają walczyć tacy jego obrońcy i takimi metodami, to sprawa, o którą się bije, nie zasługuje na dalszą walkę. Sport podniósł łeb i łagodnie pacnął kopytem w śnieg. Charles pokręcił głową.
Przecież wiesz, diakonie, że nie pozwolę na taką rzeź. Nie pozwolę palić ludzi żywcem. Jeśli nawet Dahlgren był wysłany po to, by popełniać okrucieństwa w Richmond, to przecież został zabity, zanim nadarzyła mu się pierwsza okazja. Biorę tych jeńców pod moją opiekę.
Liczył, że partyzanci wypełnią rozkazy oficera regularnej armii. Folliwell niewątpliwie sam sobie nadał rangę. Charles zrozumiał, że popełnił błąd w ocenie, kiedy dowódca partyzantów wyciągnął szablę i przytknął ostrze do jego piersi.
Spróbuj, majorze, a będziesz następny w kolejce na stos.
Teraz Charles rzeczywiście się przestraszył. Nie mógł rozkazywać tej bandzie, ani tym bardziej zmusić jej do posłuszeństwa. Nie spodziewał się także, że uda mu się uciec, nawet gdyby pozwoliło mu na to sumienie. Ale nie pozwoliłoby. Nagle przyszedł mu do głowy jedyny sposób uratowania Jankesów. Musiał zawrzeć tymczasowy sojusz z partyzantami. Dopiero teraz popatrzył na jeńców i poczuł skurcz żołądka. Oficerem, który dowodził tym oddziałem Jankesów, był krępy, brodaty mężczyzna. Billy Hazard. Billy go poznał. Charles widział to po wyrazie oczu przyjaciela. Ale Billy był ostrożny i nie dał mu żadnego znaku. A co zresztą Jankesów? Czy będą walczyć? Biorąc pod uwagę, jaką mieli alternatywę, podejrzewał, że tak. Czy mogą pokonać dwukrotnie liczniejszego wroga? Jeśli Charles wyrównałby trochę proporcje... Pomyślał, że zboczył z drogi, którą podążał od czasu bitwy pod Sharpsburgiem. Być może z powodu ciężkiej zimy za późno zrozumiał, dokąd ta droga prowadzi. Minęła chwila, odkąd Folliwell przystawił mu ostrze szabli do piersi. Charles spuścił głowę i spojrzał na niego.
Nie groź mi, niedouczony farmerze. Jestem starym oficerem Konfederacji i zabieram tych ludzi wyciągnąć go z siodła!
Folliwell dał znak ręką dwóm prostakom. Gdy jeździec po prawej stronie dosięgnął Charlesa, ten strzelił prosto w jego głowę. Śród rozerwał twarz mężczyzny, krew wytrysnęła z oczodołów, ust, uszu i nosa. Dowódca partyzantów ryknął i zamachnął się szablą, by zadać śmiertelne pchnięcie. Drugi wystrzał z dubeltówki Charlesa zmiótł go z siodła i głowa Folliwella opadła na rozerwaną szyję.
Billy, uciekajcie!
Charles tylko częściowo wyrównał szansę. 8 przeciwko 5. Ale 8 miało broń, a jeńcy byli oszołomieni, niezdolni do szybkiej reakcji. Zaprzężone do wozu konie zaczęły wierzgać i rżeć, kiedy jeden z partyzantów odwrócił się na dereszu w stronę Charlesa. Ten zręcznie wyciągnął kolta z kabury. Dwóch Jankesów skoczyło na innego partyzanta, podczas gdy ten, znajdujący się najbliżej Charlesa, ściągnął cugle, żeby poskromić spłoszonego wierzchowca, podniósł lewą rękę i oparł lufę rewolweru na przedramieniu. Wszystko to zrobił w mgnieniu oka. Wystrzelił i rozległy się krzyki i przekleństwa. Charles zostałby trafiony, gdyby nie głupota jednego z ludzi Folliwella, który podjechał od tyłu i uderzył go w głowę lufą wiatrówki. Charles zsuwał się na lewą stronę siodła, wyszarpując prawy but ze strzemienia. Partyzant z wiatrówką jęknął, bo pocisk wystrzelony przez jego towarzysza przeszył mu ramię. Śnieżne tło kontrastowało z czerwienią huczącego ognia. Upadając, Charles próbował uwolnić lewy but, ale nie udało mu się. Poczuł ostry ból w udzie, gdy uderzył o ziemię plecami i tyłem głowy. Wystrzelił do najbliższego partyzanta, ale nie trafił. Spłoszony Sport postąpił kilka kroków, czując nienaturalny ciężar lewego strzemienia. Potem wszystko działo się błyskawicznie, chociaż Charlesowi wydawało się, że trwa to wieczność. Któryś z partyzantów zeskoczył z konia i stanął na wyciągniętej prawej ręce Charlesa. Także temu wypadł rewolwer. Partyzant rzucił się na niego, lewą ręką go dusił, a prawą wciskał lufę pistoletu wysoko pod pachę. Charles zamarł w oczekiwaniu na strzał i w tym momencie w promieniach słońca ujrzał innego partyzanta, wciąż siedzącego na koniu, manewrującego tak, by móc strzelić. Bez żadnego ostrzeżenia jakiś ciężar runął z trzaskiem z lewej strony, odrzucając napastnika klęczącego na Charlesie. Pistolet wypalił, ktoś krzyknął. Dopiero wtedy Charles zrozumiał, że Billy podbiegł mu na ratunek, wystawiając się na strzał. Partyzant na koniu wystrzelił i rozległ się ryk zwierzęcia.
Sport!
Krzyknął Charles. Ranny Billy walczył z partyzantem pod brzuchem siwego wałacha. Walili pięściami, kopiąc błoto i śnieg. Zmagali się, dopóki Billy nie odwrócił pistoletu przeciwnika, wykręcając mu rękę. Jego palec wślizgnął się na palec partyzanta i zmusił go, by strzelił prosto we własny żołądek. Charles patrzył na lewą łopatkę Sporta, w którą wszedł pocisk. Kula, biorąc pod uwagę kąt strzału, skierowała się w dół. I chyba niezbyt głęboko, pomyślał. Boże, spraw, żeby nie była zbyt głęboko. Odzyskał kolta i odwrócił się w lewą stronę. Siedzący na koniu ranny w ramię partyzant celował do niego, ale był zbyt wolny. Charles chwycił rewolwer w obie ręce. Dwa strzały zabiły partyzanta i spłoszyły konia tak, że pognął w blasku słonecznego światła. Martwy jeździec wisiał na jego szyi. Ciężko dysząc, Billy wygramolił się spod Sporta. Jego ludzie, otoczeni przez partyzantów Folliwella, mieli niewielką szansę ucieczki. Kiedy Charles wstał, Billy też się podniósł. Na jego mundurze z przodu po lewej stronie widniała jasnoczerwona, wilgotna plama. Krew płynęła też strumieniem spod łopatki Sporta, aż do lewego kolana. Jedź, póki możesz. Billy oddychał ciężko. Przez chwilę zaciskał zęby z bólu.
To teraz. Jestem ci winien o jedną przysługę mniej. Jesteśmy kwita. Charles podszedł i ścisnął ramię przyjaciela. Uważaj na siebie. Włożył but do strzemienia, a kiedy siedział na grzbiecie sporta, poczuł, że przednia noga siwka się ugina. Musiał uciekać. Strzelanina mogła zaalarmować straże Unii, ale najpierw powinien coś zrobić, by pomóc Jankesom. Wystrzelił 3 razy i trafił 2 partyzantów. Jednego zabił, drugiego ranił. Ponieważ 2 ludzie Billiego mieli już w rękach porzuconą broń, pozostali napastnicy zawrócili koni i rzucili się do ucieczki w opary mgły, która unosiła się nad rozgrzaną słońcem ziemią. Siwek ruszył kłusem. Dasz radę, sport? Zapytał Charles z napięciem. Przeszli przez połać czystego śniegu i oglądając się za siebie, Charles zobaczył ślady krwi. Wiedział, co to oznacza. I zaklął. Podczas potyczki zgubił dubeltówkę. Zapomniał o niej i dopiero teraz zdał sobie z tego sprawę. Ale to nie miało znaczenia. Nic nie miało znaczenia. Liczył się tylko ten piękny, dzielny koń, który do tej pory tak wiernie mu służył. Po to tylko, by przypadkowo postrzelono go w potyczce, o której nikt nawet nie wspomni w żadnym z oficjalnych raportów. Jezu, szepnął Charles, zaciskając powieki. Jezu. Jezu. Sport jakby rozumiał, że mają przed sobą długą drogę, zanim będą bezpieczni. Galopował z temperamentem i siłą ogiera, wzbijając kopytami śnieg i grudy błota. Potem przebiegł kłusem przez wyłożoną deskami drogę i kryty most. Skręcili na zachód, na pastwisko i właśnie tam Charles usłyszał tętent koni, który stawał się coraz głośniejszy. To była pogoń. Zobaczył przez ramię 2 partyzantów diakona Foliwella, pędzących wprost na niego. Jeden puścił cugle i wystrzelił z karabinu. Kula ugrzęzła w rowie, tuż przed sportem, który jak przystało na wierzchowca z doświadczeniem wojennym, skręcił w prawo. Śnieg w rowie, który właśnie przeskoczył, zabarwił się na czerwono. Lekko zamglone słońce oblewało blaskiem pastwisko i przemierzających je jeźdźców. Jednego na przodzie, 2 za nim. Charles oddychał prawie tak samo ciężko jak jego koń. Zamierzał odpocząć w lesie, który widział tuż przed sobą, chociaż wiedział, że przedłużający się wysiłek wyciśnie więcej krwi z rany sporta. Grzywa konia unosiła się. Jej końce zesztywniały na zimnym wietrze. Oko, które Charles mógł dostrzec, było dzikie i pełne bólu. Któryś ze ścigających oddał kolejny strzał. Kula odbiła się od drzewa, gdy koń i jeździec wpadli do lasu. Nagle Charles dostrzegł strumyk pokryty lodem. Kolejny strzał złamał konar metr za nimi. Gałąź upadła z trzaskiem. Charles spiął konia ostrogami. Sport przeskoczył strumień, pozostawiając w powietrzu mglistą, czerwoną wstęgę. Gałęzie biły Charlesa po policzkach. Jedna przecięła mu skórę. Słyszał ciężki oddech Wałacha. Czuł, że ubywa mu sił. Sport nie potrafił już przeskoczyć strumienia Hatcher's Run. Galopował, mącąc i rozpryskując wodę. Zaraz potem Charles zobaczył oddziały Konfederacji. Machał kapeluszem, wykrzykując hasło. Wskazując do tyłu, dał znak, że jest ścigany. Żołnierze za linią okopów zrozumieli jego gesty. Partyzanci zawrócili. Najwidoczniej postanowili się wycofać. Jeden z nich pogroził jeszcze pięścią, po czym zniknęli. Charles ściągnął cugle, zsiadł z konia. Wytarł zakrwawiony policzek i poprowadził sporta do okopów. Szeptał mu do ucha słowa wdzięczności tak wielkiej, że nie znajdował słów, by ją wyrazić. Wielu żołnierzy żartowało z niego, że traktuje konia jak człowieka, ale sport przez ostatnie 15 minut zachowywał się jak człowiek. Musiał wiedzieć, że Charles był w niebezpieczeństwie i dał z siebie wszystko, by go uratować. Tyle samo zawdzięczał siwkowi, co Billiemu. Sport potknął się, omal nie upadł. Charles wprowadził go między ogołocone z liści krzewy. Puścił cugle i patrzył, jak zwierzę powoli przewraca się na prawo i ciężko dyszy. Cały lewy bok, od kłębów po brzuch, zabarwił się na różowo. 2 strażników w łachmanach podeszło bardzo cicho. Znajdźcie mi koc, powiedział Charles, nie odwracając się. Tutaj nie ma żadnych koców, panie majorze. Znajdźcie mi koc! Przed upływem 5 minut podano mu kwadratowy kawałek wycięty z dywanu. Charles położył go delikatnie na sporcie. Zwierzę jakby próbowało podnieść łeb, jakby chciało zobaczyć swojego pana. Charles klęczał, mocząc kolana na mokrej ziemi i głaskał siwka po szyi. Najlepszy koń na świecie. Szepnął. Najlepszy koń na świecie. 20 minut później sport już nie żył. Charles klęcząc nadal przy koniu przycisnął brudne dłonie do oczu. Chciał płakać, ale jego oczy jak zawsze od bitwy pod Sharpsburgiem pozostały suche. Długo trwał w bezruchu. Wychudłe twarze głodujących chłopców wyglądały zza drzwi pobliskiej ziemianki. Nie padł żaden komentarz. Żadna drwina na temat wysokiego mężczyzny z zakrwawionym policzkiem, który klęczał z odkrytą głową obok konia. Wkrótce Charles podniósł się i włożył kapelusz. I był już zupełnie inny. Oczyszczony. Martwy. Wszedł wolno do ziemianki i powiedział do jednego z wygłodzonych chłopców. Potrzebna mi jest łopata. I pochowałem go, powiedział Charles Fitzowili. Sam wykopałem dół, włożyłem go tam i przykryłem ziemią. Potem przytaszczyłem kilka kamieni, jako znak rozpoznawczy. Chociaż to pomnik niegodny tego konia, najlepszego ze wszystkich, na których kiedykolwiek jeździłem. Fitz słyszał o tym, że Charles stracił wierzchowca, dlatego zaprosił go do swojego namiotu na whisky. Krzepki, brodaty generał wyglądał staro, jak na swój wiek. Wskazał na blaszany kubek na polowym stoliku. Dlaczego nie pijesz? Poczujesz się lepiej. Charles wiedział, że alkohol mu nie pomoże, ale nie chcąc urazić gospodarza, napił się. Whisky była marna. Sparzyła mu gardło. A więc uratował cię Billy Hazard? Charles skinął głową. Gdyby nie on, byłbym teraz martwy. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie, bo wyglądało na to, że nieźle oberwał. Fitz pokręcił głową. Ostatnio otrzymujesz cios za ciosem. Najpierw twój kuzyn... Charles znieruchomiał. Kuzyn? Zapytał. Pułkownik Main. Dywizja Piketa. To się stało 2, może 3 tygodnie temu. Myślałem, że wiesz. Co mam wiedzieć? Że natknął się w lesie na rannego Jankesa. Zatrzymał się i pomógł mu, ale Jankes miał ukryty pistolet. Czy Ori? Nie żyje. Umarł prawie natychmiast według ordynansów, którzy z nim byli.
Kiedyś w West Point Charles walczył na pięści. To było wyzwanie. Bójka bez żadnej urazy. Po 20 minutach jego przeciwnik, niższy, ale bardziej doświadczony i zręczniejszy, zaczął przebijać się przez jego gardę i zadawać ciosy jeden po drugim. Przeszywające, bolesne ciosy trafiały w jedno miejsce, lecz nagle zaczął przyjmować razy, nie czując już bólu. Tak było i teraz. Wbił oczy w ziemię między swoimi zniszczonymi butami i myślał o wszystkim, co zawdzięczał Oriemu, który kiedyś dostrzegał w nim, młodym rozrabiace, coś, co warte było ocalenia. Nalegałby spróbować dostać się do West Point. Nawet załatwił korepetytora, który przygotował go do egzaminów wstępnych. Charles kochał kuzyna. Wysokiego, opanowanego, mówiącego powoli mężczyznę. Madeleine też kochała Oriego. Co oni bez niego zrobią?
Charles, jest mi ogromnie przykro, że przekazałem ci tę tragiczną wiadomość w tak niezręczny sposób. Gdybym wiedział...
Charles machnął ręką.
W porządku. Nic się nie stało. Czy masz jakieś plany? Zapytał po chwili Fitz. Co teraz zrobisz?
Nie wybieram się do obozu, to ci obiecuję. Chcę dostać przepustkę, pojechać na południe i zdobyć konia.
Wątpię, czy znajdziesz choćby jednego w całej Virginii.
W takim razie może w Karolinie Północnej.
Tam też nie.
Charles obojętnie wzruszył ramionami.
Być może generał Butler będzie miał jakiegoś niepotrzebnego. Jest w Karolinie Południowej. Tak jak Sherman.
No tak. Nie było rzeczy, która mogłaby wystraszyć Charlesa. Nic go nie przerażało. Wzdychając, wstał ze stołka, by rozprostować obolałe kości. Dopadł go reumatyzm. Podniósł uszyte z kawałków szmat ponczo, którego brzegi już zdążyły się wystrzępić. Przecisnął głowę przez rozcięcie w środku i ułożył fałdy na ramionach. Wciąż jeszcze pachniało sportem. Charles żałował, że nie potrafi się rozpłakać.
Dziękuję za whisky, Fitz. Bądź ostrożny. Zwłaszcza teraz, kiedy sprawy mają się ku końcowi.
Generał nie przejął się, że w tej uwadze Charles jasno wyraził możliwość klęski. W jego oczach pojawiła się na chwilę irytacja. Opanował się jednak i podał Charlesowi rękę.
Jeszcze raz przyjmij moje szczere kondolencje z powodu śmierci kuzyna. No i bardzo mi przykro, że straciłeś sporta.
A mnie jest przykro, że straciłem obu właściwie za nic.
Za nic? Jak możesz tak mówić? Proszę cię, Fitz, rzucił Charles bez urazy.
Nie mów do mnie tonem wyższego oficera. Walczyliśmy na próżno. Straciliśmy rodziny, przyjaciół, setki tysięcy dobrych ludzi. Po co? Nigdy nie mieliśmy szans. Tak mówili mądrzy ludzie z południa, ale nikt ich nie słuchał.
Szkoda. Być może to prawda,
przyznał Fitz znowu tonem generała.
Ale świętym obowiązkiem każdego południowca jest daj spokój, Fitz. Nie ma nic świętego w zabijaniu ludzi.
Czy ostatnio przyglądałeś się z bliska martwemu ciału? Albo martwemu koniowi? Wiesz, że zabijanie jest właściwie bluźnierstwem? O to mi chodzi.
Niemniej jednak obowiązek nakazuje nie martw się, wypełnię swój obowiązek.
Będę wypełniał swój cholerny obowiązek, dopóki twój stryj albo Davis, albo jeszcze ktoś inny przy zdrowych zmysłach nie zda sobie sprawy, że już czas, by wywiesić białą flagę i skończyć z zabijaniem. Ale nie możesz oczekiwać, żebym czuł się przy tym dobry i szlachetny. Dobrej nocy, panie generale. Dwie noce później Charles doszedł pieszo do zdobytej linii kolejowej Weldon Railroad, biegnącej na południe od Petersburga. W ponczu, z rewolwerem u boku, lekką szablą kawaleryjską, owiniętą w brezent, którą trzymał pod pachą i ogarkiem cygara wciśniętym między zęby, wskoczył do wagonu wolno jadącego pociągu towarowego. Pocisk armatni wyrwał dwie duże dziury w ścianie, tak że stały się oknami na oświetlony blaskiem księżyca świat. Można było dostrzec wyraźne, jasne gwiazdy. Charlesa nie interesowały się rankowe widoki. Mogli wysadzić w powietrze całą Virginię. Nie dbał o to. W przeciwnym końcu wagonu rozległ się szelest, jakby grasowały tam szczury. Ale byli tam ludzie udający się na południe. Mogli mieć przypustki, mogli być dezerterami. Było mu to obojętne. Stał w otwartych drzwiach, kiedy pociąg powoli przejeżdżał przez stację. Sygnaliści wojskowi stojący przy zwrotnicach machali przyćmionymi lampami. Dopalił cygaro i wyrzucił niedopałek. Owiało go nocne, chłodne powietrze. W sercu także czuł chłód. Strzępy poncza na dole trzepotały na wietrze. Jeden z chłopaków, który leżał skulony w kącie, pomyślał, że powinien porozmawiać z nowym pasażerem. Postanowił to zrobić, lecz kiedy w świetle kołyszącej się latarni zobaczył brodatą twarz mężczyzny, rozmyślił się.
Jeszcze jedna informacja. Rosja może stworzyć nową potęgę na rynku energii, łącząc trzy największe firmy naftowe. Połączenie Rosnieftu, Łukoil i Gazprom Nieft miałoby nie tylko wzmocnić kontrolę Kremla nad sektorem naftowym, ale dać Moskwie większy wpływ na globalne ceny. Według The Wall Street Journal Rosja analizuje plany połączenia swoich kluczowych firm w jeden ogromny podmiot, który stałby się drugim na świecie pod względem wydobycia ropy zaraz po saudyjskim Aramco. Źródło zaznajomione z planem sugeruje, że Rosneft miałby przejąć Gazprom Nieft i Lukoil, tworząc globalnego potentata naftowego zdolnego do dyktowania cen na rynkach azjatyckich, takie jak Chiny czy też Indie. Chociaż takie fuzje są w Rosji rozważane co jakiś czas, to jednak żadne istotne przejęcia nie miały miejsca w ostatnich latach. Planowane połączenie napotyka sprzeciw części kierownictwa Rosnieftu i Łukoilu, a także wymagałoby znacznych nakładów finansowych na wypłatę odszkodowań dla aukcjonariuszy Łukoil. Rzecznik Rosnieft i Łukoil zaprzeczają prowadzeniu rozmów, wskazując, że tego typu spekulacje mogą jedynie służyć manipulacjom na rynku. Wzmocnienie jednej firmy może nieść również ryzyko dla Władimira Putina, ponieważ pozwoliłoby na zbyt dużą koncentrację władzy w jednym ośrodku. Obecny rozdział na kilka firm kontrolowanych przez państwo zapobiega nadmiernemu skupianiu siły decyzyjnej. Rosja od lat prowadzi politykę kontroli nad sektorem energetycznym, zachowując minimalną autonomię dla kilku podmiotów. Jednak wszyscy gracze pozostają w zależności od Kremla. Izraelskie wojska ostrzelały Centrum Pomocy Humanitarnej w pobliżu miasta Homs w centralnej Syrii. Gromadzona tam pomoc dla ofiar wojny w sąsiednim Libanie. Jak informuje syryjska agencja prasowa Sana, po ostrzale trasa samochodowa łącząca Homs z położonym na południu Damaszkiem została tymczasowo zamknięta. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że celem ataku Izraela miał być podobno magazyn amunicji libańskiego Hezbollahu. Od początku października izraelskie wojska prowadzą ofensywę lądową w Libanie. Dostawy broni dla libańskiej grupy terrorystycznej płyną z Iranu, ale ich transport odbywa się często przez Syrię. Już wcześniej władze Izraela mówiły o strzałach obiektów Hezbollahu leżącym na terytorium Syrii. Władze w Damaszku są sojusznikiem najważniejszego sponsora grupy, czyli właśnie Iranu. Na zakończenie chciałabym jeszcze przypomnieć o ciekawym wykładzie, który odbędzie się w nadchodzącą niedzielę w ramach Polskiego Uniwersytetu Ludowego, a mianowicie Duch kapitalizmu w Polsce, prelegentem dr Marek Michalski. Początek o godzinie 3 po południu, a wszystkie wykłady odbywają się przy kawie i ciastkach, konkretnie pączkach. serdecznie Państwa zapraszają. Ja natomiast chciałabym dzisiaj Państwu podziękować za radiowe spotkanie. Zapraszam na jutrzejsze o zwykłej porze, a program prowadziła Barbara Ilnicka. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.